Miłka Malcan, witam w Ucho na Świat. Dzisiaj będziemy bardzo smakowicie i malowniczo zachęcać się do tego, żeby nasze myśli przekierować w stronę Katalonii, obejrzeć miejsca, które nie są tak oczywiste turystycznie, wyznaczyć swoją własną, osobistą trasę i pewnego dnia wyruszyć w tamtą stronę. Czas wakacyjny właściwie już nam się kończy, ale nasze wakacyjne podróżnicze chęci nieustannie rosną i będziemy utrzymywać te tendencje. Dzisiaj z Damianem Kudzinowskim ze Zmiany Klimatu i Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów. Bestsellerowa wyprawa, jaką dzisiaj proponujemy, to?
Proponuję, żebyśmy przelecieli się, można się też przejechać, ale chyba wygodniej i szybciej jest przelecieć się do Katalonii.
Dlaczego to jest kierunek wart grzechu podróżniczego?
Dlatego, że sama Hiszpania to jest taki kierunek bardzo sexy, jak to się mówi, i malowniczy, i każdy ma kilka stereotypów na ten temat gotowych. A Katalonia, dlatego że jest bardzo specyficzna, bardzo ciekawa, no i dlatego że ja, jak się udaję do Hiszpanii, to przeważnie jeżdżę do Katalonii.
Co wyróżnia Katalonię?
Katalończycy powiedzieliby, że wszystko. I że oczywiście jest naj, bo każdy, jak wiadomo, chwali swoje. Jest to wyjątkowa kraina, wyjątkowy też naród. Nie stereotypowi się ich nazywać Hiszpanami, tak? Oni sami siebie tak nie nazywają, czują dużą odrębność. Zresztą to, co w ostatnich miesiącach czy latach w mediach na temat Katalonii się pojawiało, to w kontekście tego, co warto podkreślić, pokojowego separatyzmu, którego dążenie do niepodległości bardzo wymownie ostatnio Katalończycy artykułują, bo formalnie to jest część Hiszpanii, z bardzo szeroką autonomią.
Ale zaczęliśmy od ludzi.
Przede wszystkim Hiszpania przez setki lat, ale też przez cały ten wiek XX na tyle tam się historycznie burzliwie działo, że trudno pokazać, jak wygląda typowy Katalończyk czy typowy Andaluzyjczyk. Do Katalonii ciągnie przede wszystkim cała Hiszpania i też Ameryka Południowa, dlatego że to jest jeden z najsilniejszych gospodarczo środków w kraju, w Hiszpanii. Mówimy Katalonia, niektórym się czasami myli Katalonia z jakąś Kantabrią we Włoszech i tak dalej. Mówimy o tej części Hiszpanii, która jest wciśnięta między Pireneje a Morze Śródziemne i której stolicą jest Barcelona.
Mamy i góry, i morze, tak, i wodę, tak, i dużo wody.
Tak. Obszar jest na tyle niewielki i specyficzny geograficznie, że można się w kwietniu przejechać w Pireneje na narty i za parę godzin wykąpać się już w dosyć ciepłym Morzu Śródziemnym.
To jest miła perspektywa, ale do kwietnia jeszcze mamy troszeczkę. Jaki moment jest dobry, żeby z Katalonii wyciągnąć jak najwięcej?
Latem no to trzeba się liczyć z upałami. Do tych 40 stopni można się spodziewać. Warto odwiedzać Katalonię ze względu na jej rozliczne święta. Bardzo ciekawie, malowniczo, jak na Hiszpanii niestereotypowo celebrowane. Gdyby tak spróbować na przykład odróżnić właśnie typowego, stereotypowego Katalończyka od takiegoż Hiszpana, można by było zderzyć dwa tańce narodowe. Flamenco, tak? To jest hiszpański taniec narodowy i każdy od razu uruchamia jakieś obrazy w głowie, jak wygląda, jak flamenco, cała kultura flamenco i tak dalej. Natomiast narodowym tańcem Katalonii jest sardana. To oczywiście trzeba się pewnie posiłkować internetem, żeby sobie uzmysłowić, jak brzmi sardana i jak się do sardany tańczy, ale gdyby szukać jakichś takich, powiedzmy, mało poważnych porównań, to można było sardanę nazwać tańcem stu smerfów. Czasami dowcipkuję na ten temat, bo charakter tego tańca jest zupełnie inny. Przede wszystkim tańczy się w kole, tańczą młodzi, starzy, trzymając się za ręce i wykonując charakterystyczne kroki. Zazwyczaj do muzyki na żywo, która jest grana na instrumentach dętych.
Czyli taki korowód troszeczkę.
Taki korowód, który ma bardzo taki miękki rytm. I jak się ktoś w Katalonii znajdzie w sobotę, wyszuka jakiegoś takiego głównego placyku, który zazwyczaj się nazywa Plaza Catalunya, to wtedy widzi, że nastolatkowie, nastolatki, ale i starsze panie w okolicach dziewięćdziesiątki. Wszyscy na tym placyku tworzą koło albo kilka kół. Do środka wrzucają swoje torebki, z którymi przyszli i orkiestra na żywo przygrywa sardanę, a Katalończycy tańczą i celebrują to z uśmiechem na twarzy zazwyczaj.
Czy można się tego nauczyć i dołączyć?
Jak najbardziej można się dołączyć i jest to mile widziane, a z mojego doświadczenia wynika, że nauczyć się nie, chociaż nie jest to trudne, ale trzeba tych parę kroków zapamiętać. Jest to bardzo przyjemne, takie miękkie, budzące uśmiech.
Dla Damiana Kudzinowskiego ze Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów Katalonia to jest najbardziej wygodny, miły, fajny, fascynujący kierunek, bo tam był już kilkanaście razy. W związku z tym i my chętnie podążymy tą trasą. Zaczniemy chyba od Barcelony. Jak się tam dostać, żeby było najwygodniej?
Mogę powiedzieć, jak ja się dostawałem, a dostawałem się przez pierwsze 8 może lat, jak już kończyłem sesję na studiach, to wychodziłem sobie z tabliczką Barcelona na ulicę, zazwyczaj wyjazdową z Białegostoku i po 2, 3, 4 dniach autostopowania byłem już w Barcelonie na Costa Brava. Więc to jest jeden sposób, najtańszy i najciekawszy, ale bardzo dobra siatka połączeń łączy lotniska warszawskie, nie tylko warszawskie, ale z kilkoma portami lotniczymi w Katalonii, bo Barcelona to jest właśnie to słynne barcelońskie El Prat, ale też lotnisko pod Gironą w nazwie Barcelona i jeszcze słynne też, znane turystom, lotnisko Reus. Mieści się opodal Tarragony, drugiego co do wielkości miasta Katalonii, też bardzo ciekawego miejsca.
Mam wrażenie, że wyprawa do Barcelony sama w sobie nie jest specjalnie kosztowna, ale kiedy już tam dolecimy, to czy łatwo nam zorganizować jakieś większe zwiedzanie?
Sama podróż zazwyczaj droga nie jest w porównaniu z innymi europejskimi miastami. Leci się niecałe 3 godziny. Barcelona jest bardzo przyjazna, jeśli chodzi, ja mam takie doświadczenie, bo jest stereotyp, że to jest miasto pełne kieszonkowców i tak dalej. Miasto pełne wszystkiego, więc również kieszonkowców, ale nigdy się tam nie czułem niebezpiecznie. Na pewno natłok turystów to jest największa przeszkoda. A stosownie do zasobności portfela można to zwiedzać bardzo różnie. Któregoś razu z moją żoną wybraliśmy się na taką niedługą wyprawę weekendową do Barcelony i żeby zobaczyć większość zabytków i się sprawnie poruszać, to kupiliśmy taki całodniowy czy tam dwudniowy bilet, dzięki któremu możesz wsiąść i wysiąść w każdym miejscu z takiego turystycznego piętrusa. Sprawny środek transportu i można dzięki temu wszystkie te atrakcje odwiedzić i obejrzeć.
A gdybyśmy chcieli z tych atrakcji, których jest dużo, wybrać takie 3 najfajniejsze, najciekawsze z naszego punktu widzenia, to co by to mogło być?
No z takich najbardziej też stereotypowych to jest oczywiście Sagrada Familia, czyli ta wciąż jeszcze niedokończona bazylika, którą zaprojektował Antonio Gaudi. To jest no cała ta strefa Barrio Gothic, czyli ta dzielnica gotycka. Dla miłośników futbolu to oczywiście Camp Nou i stadion. Ciężko wymienić 3, no ale Barcelona jest położona nad samym morzem, więc dzielnica portowa Barceloneta, wszystkie budynki projektowane przez Gaudiego, Park Güell to jest też taki park zaprojektowany w całości przez Antonio Gaudiego. Jest tego cała masa i naprawdę ciężko byłoby wybrać. Mnóstwo muzeów. Całe to życie też takie uliczno-restauracyjno-karnawałowe, powiedziałbym.
Tam karnawał rzeczywiście na swój sposób trwa w zasadzie cały rok. Troszkę pogoda im sprzyja, to jest taki dobry trop. Ale z ciekawości zapytam, kiedy tam się jedzie we dwoje, no to wiadomo, że możemy się snuć po tych wszystkich uliczkach, muzeach, innych fascynujących miejscach bez końca. A jak bierzemy dzieci, to co?
Szczerze powiem, że z dziećmi omijaliśmy Barcelonę. Chociaż w tym roku musieliśmy się parę razy przez nią przedrzeć i tutaj nie jestem ekspertem. Na pewno dla dzieci ciekawe będą te budowle, dosyć widowiskowe, tak jak Sagrada Familia. Ciekawa będzie sama Rambla, tak? O której się mówi, że jest taką mekką mimów, cyrkowców, ludzi, którzy za kilka groszy na ulicy prezentują swoje umiejętności, tak można by ogólnie powiedzieć. Rambla jest też zazwyczaj zatłoczona, bo to jest wielka atrakcja turystyczna, ale to jest coś, co dzieciom sprawia frajdę. Park Güell, o którym powiedziałem, on jest tak na opłotkach Barcelony położony, ale jest tam masa miejsca właśnie do zwiedzania. Architektura jest na tyle nieoczywista, jakaś kilkudziesięciometrowa ławka, która jest jaszczurką, tego typu klimaty. To wszystko na pewno bardzo ciekawe byłoby dla dzieci, natomiast to jest duże miasto, więc mam wrażenie, że może też być męczące. Poleciłbym inne miejsca, jest ich też cała masa w Katalonii, które można odwiedzać z dziećmi, nie męcząc się za bardzo.
Katalonia, no to może być marzenie wszystkich tych, którzy troszkę już zaczynają marznąć. Wybieramy jakiś środek transportu, no i oczywiście musimy wybrać kierunek. Co podpowie nam Damian Kudzinowski ze Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów i ze zmiany klimatu?
Kierunki, jak wiemy, są 4.
Zanim obierzemy któryś, jeszcze pomyślmy nad transportem.
Może będę mówił o swoich ostatnich doświadczeniach, bo w tym roku postanowiliśmy pojechać z rodziną, spędzić 2 tygodnie w Katalonii i nie używać samochodu. Zdecydowaliśmy się na transport publiczny.
Ekologicznie.
Nie będę hipokrytą, bo przylecieliśmy samolotem. Natomiast dużo czasu ja osobiście spędzam za kierownicą, więc pomyślałem, że może to jest jakiś też pomysł na zmianę przyzwyczajeń i wakacje również od auta. Podróżowaliśmy przede wszystkim koleją i polecam, zwłaszcza taką instytucję nieistniejącą w Polsce, co się nazywa Kolej Szybkich Prędkości. Cała Hiszpania postawiła bardzo mocno od lat 90. na rozbudowę tej infrastruktury, ciągnie nowe tory, ryje tunele i stawia oddzielne stacje dla tych szybkich pociągów, które się nazywają w skrócie AVE i które też są połączone z szybką koleją francuską. Więc można się z Barcelony do Paryża przenieść w 6 godzin. Myśmy w tym roku pojechali sobie najpierw tradycyjnym pociągiem z Barcelony do Taragony. Tam spędziliśmy tydzień. To też jest takie nadmorskie miasto z dużymi tradycjami sięgającymi antyku. Cały ten taki dorobek architektoniczny Taragony jest wpisany na listę UNESCO. Było to nazwane najbardziej eleganckim miastem Imperium Rzymskiego. No i my trochę mniej eleganccy po tej podróży pociągiem, bardzo malowniczej, bo jedzie się dosłownie plażami jakieś półtorej godziny. Spędziliśmy sobie tydzień, tak jak wspomniałem, w Taragonie, a potem przenieśliśmy się pod granicę francuską, przecinając też samą Barcelonę i było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo trochę przypomina to podróż lotniczą. Jest to bardzo nowoczesne. Trzeba poszukać jakiejś promocji w internecie, żebyśmy nie wyskoczyli z butów, jeśli chodzi o ceny. Ale też wspomnę o takiej bardzo miłej niespodziance od kolei hiszpańskiej, która nas czekała, bo ze względu na to, że pociąg spóźnił się około godziny, to koleje hiszpańskie oddały nam całość pieniędzy za bilety.
Miłe z ich strony.
Tak. I to też polecam przyszłym podróżnikom po Katalonii, po Hiszpanii w ogóle, zorientować się w przepisach, bo ze względu na to, że koleje hiszpańskie chcą być punktualne, to te najdroższe, najszybsze pociągi mają takie obwarowania, że już chyba po kwadransowym spóźnieniu refundują część kosztów, a po godzinnym oddają pieniądze.
No to fantastycznie, ale Hiszpania to kraj maniany troszkę takiego innego poczucia czasu. Jak to się ma do tego typu transportu?
To możemy wrócić właśnie do charakteru Katalończyków, którzy z jednej strony są przezywani Los Polacos, tak? I do końca nikt nie wie dlaczego. Być może dlatego, że mieszkają na wschodzie Hiszpanii i mówią innym, niezrozumiałym dla reszty Hiszpanii językiem.
Takim jakby polskim?
Tak.
Naprawdę? Los Polacos jest związane ze słowem polski Polak?
Tak, 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 tak.
Bardzo dziwne.
Natomiast do końca tej genezy nikt nie jest w stanie wytłumaczyć tak rzetelnie, więc to jest w sferze jakichś tam legend i powiedzonek. Ale z drugiej strony mówi się też Katalończyka jako o Niemcach Hiszpanii. Słyszałem takie stwierdzenie ze względu właśnie na ich charakter, że są w porównaniu do gorącej Andaluzji, to do Hitanos są tacy bardziej wyważeni, są zamknięci bardziej, zwłaszcza na ludzi, których nie znają, czy w pierwszym kontakcie, ale są też bardzo przedsiębiorczy, pracowici, ze względu chociażby na to prawdopodobnie te spóźnienia stereotypowe i życie chwilą i tak dalej nie ma aż takich rozmiarów.
To jest region Hiszpanii, ale niezwykle charakterystyczny ze względu na położenie, ze względu na ludzi, którzy mają trochę inny, mniej stereotypowy charakter niż generalnie rzecz ujmując Hiszpanię. Damian Kudzinowski ze Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów wędruje do Katalonii regularnie. Ostatnia wyprawa była wyprawą, która ominęła Barcelonę, ale za to bazy były w bardzo pięknych miejscach.
Odwiedziliśmy Taragonę z takich większych miast. Myślę, że Taragona ma tę przewagę nad Barceloną, że jest taka bardziej kompaktowa, do przejścia piechotą, a równocześnie nad morze. Czyli myśmy mieszkali na tak zwanej starówce, ale mieliśmy 7 minut spacerkiem do plaży. Jest mnóstwo budowli, które są pozostałością po Imperium Rzymskim. Jest lepiej niż w Rzymie zachowane Koloseum, a to dlatego, że było wciśnięte jakby między budowle i na zboczu i jakby tutaj ten ząb czasu dzięki temu jakby był bardziej łaskawy. Jest to bardzo piękne miasto, również nawet z dwoma Ramblami.
Rambla to jest park, czy takie miejsce spotkań?
Nie, Rambla to jest słowo proweniencji arabskiej, które oznaczało koryto rzeki. I to jest taki długi pasaż, tylko już to rzeki ludzkiej, które zazwyczaj prowadzi do morza. Taragona ma dwie Ramble. Rambla Veja, czyli stara Rambla i Rambla Nova. Jedna z nich kończy się takim miejscem, które się nazywa balkonem śródziemnomorskim, z którego jest wspaniały widok na plażę w dole i na Morze Śródziemne. Tarragona ma też przepiękny i bogaty historycznie pasaż archeologiczny. Za tam jedyne kilka euro można przez pół godziny mniej więcej spacerować między pozostałościami z czasów Imperium Rzymskiego i coś tam więcej się na ten temat dowiedzieć. Katalonia ma jedno olbrzymie miasto, tak, swoją stolicę Barcelonę. Potem nie ma innych wielkich miast. Gdybyśmy to porównywali z Polską, to mamy Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań. W Katalonii mamy Barcelonę, która jest stolicą. I potem mamy kilka takich miast jak Białystok, Toruń, Tarragona, która jest drugim co do wielkości miastem, jest 10 razy mniejszym od Barcelony. Oprócz tego są jeszcze dwa takie wielkie miasta, bo cała Katalonia dzieli się na 4 prowincje. Barcelony, Tarragony, Girony i Lleida. W Lleidzie nie byłem i to o niej nie będę wspominał, ale zanim poznałem Tarragonę, to wcześniej bywałem kilkukrotnie w Gironie i to też jest piękne miasto z uniwersytetem, około chyba 300 tysięcy mieszkańców, jeśli dobrze pamiętam, posiada. Ma też piękną starówkę, było znane w średniowieczu jako taki duży ośrodek żydowski. I potem po wypędzeniu Żydów z Hiszpanii przez kilkaset lat w ogóle te ślady były zamazane. Teraz się jakby tę pamięć zaczyna odkopywać, pielęgnować. Ludzie szukają też korzeni. Jest przepięknie położona nad taką w zasadzie chyba sezonową rzeką. Taki pocztówkowy widok, takie kolorowe kamieniczki wiszące nad korytem rzeki. Tam na przykład bym polecił wizytę w Muzeum Historii Kina, to się tak nazywa. Jest to bardzo ciekawie i tak nowocześnie urządzone muzeum, gdzie można we wszystkich eksponatach tam szperać i ich używać. A całe muzeum jest zbudowane w oparciu o donacje człowieka, który przez całe życie zbierał kamery, dagerotypy, różne artefakty związane z kinem i podarował to miastu. I oczywiście w każdym z tych miast jest o wiele więcej atrakcji, muzeów. To już przyjemność poznawania tego pozostawiam każdemu, kto się wybierze do Katalonii.
Najbogatszy region w Hiszpanii, bardzo specyficzny i oryginalny. Katalonia przyciąga wielu turystów. No, nie dziwimy się, przede wszystkim lądują w Barcelonie i tam już wsiąkają w to życie. Ale jeżeli postanowimy wybrać się z Barcelony gdzieś dalej, to jest kilka fantastycznych miejsc. Opowiada o nich Damian Kudzinowski ze Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów.
Słynna Góra Montserrat pod Barceloną z klasztorem benedyktyńskim. Legenda jest taka, że święty Piotr około roku 50. tam się zjawił i zostawił tam figurkę Matki Boskiej, która tam raz się pojawiała, znikała, na przykład przez 800 lat nie było, gdzieś zginęła, potem się znowu pojawiła. Potem benedyktyni założyli tam klasztor i był to w średniowieczu bardzo duży ośrodek kultu i pielgrzymkowy. Drugi chyba po Santiago de Compostela. Ale jadąc w stronę Francji, jest w ogóle takie miasto w regionie takim bardzo rolniczym, nazywa się Olot. Jakieś słyszałem taką anegdotę na temat tego miasta, że to jest jedyne miasto na świecie, gdzie upadł McDonald's. Ze względu na to, że to jest kraina, gdzie się produkuje fuet, czyli tę taką specyficzną, obrośniętą białą pleśnią kiełbasę. I tam ludzie jedzą zdrowo, cenią sobie lokalną żywność.
Czemu się dziwić? Nie należy.
Tak, ale też pośród tych miast i miasteczek jest takie jedno wyjątkowe. Ono nie leży nad morzem, ale do morza ma tam jakieś kilkanaście kilometrów. Miasto się nazywa Figueres. Każdy, kto kojarzy postać Salvadora Dali, to pewnie o tym mieście słyszał. Tam jest Muzeum Teatr Dali, tak to się nazywa, gdzie się znajdują największe na świecie zbiory Salvadora Dali. Dali tam się urodził i spędził kawał życia. Figueres też jest Muzeum Zabawek Katalońskich, że możemy się zdziwić na przykład specyficznym hobby, które mają Katalończycy, to znaczy mają bardzo obszerną kolekcję zabawek, to jest postaci zobrazowanych w momencie, kiedy siedzą na nocniku. Można też w różnych sklepach z pamiątkami nabyć zatyczkę na przykład do butelki na wino z takim ludzikiem, który siedzi ze spuszczonymi gadkami na nocniku. Oprócz Muzeum Zabawek i Muzeum Dalego, ta strefa Starego Miasta, gdzie są i kościoły, i architektura, w większości zachowana w samej Katalonii tak od, nie wiem, pewnie 1000 lat, co jest bardzo przyjemne dla oka. Ale z Figueres też można pojechać jakby śladami Salvadora Dali odrobinę dalej, dotrzeć do morza, a to jest ta właśnie słynna Costa Brava na północny wschód od Barcelony, dotykająca granicy z Francją i Pirenejów. I na Costa Brava takie miasteczko, które w różnych swoich okresach było z różnych rzeczy słynne. Kiedyś było słynne dlatego, że mieszkał tam Pablo Picasso. Potem było słynne jako taka lokalna mekka hipisów. W międzyczasie osiadł tam Salvador Dali i w takiej dzielnicy tego miasteczka na uboczu, zwanej Portigat, zbudował dom muzeum dla swojej kobiety Gali. I to jest super malownicze miejsce, do którego jedzie się serpentynami po tak zwanych prepirenejach.
Trasę mamy w zasadzie wyznaczoną. Ja jestem ciekawa, czy Katalonia ma taką wyjątkową kulturę kulinarną.
Tak, natomiast nie jest ona aż tak bardzo odrębna od kultury kulinarnej Hiszpanii. Ma oczywiście swoje takie smakołyki, których w innych częściach Hiszpanii być może się nie dostanie, czy rzadziej, ale ma to wszystko, z czego Hiszpania słynie. Czyli ryby i owoce morza, czyli paeje, czyli te przepyszne suszone szynki, jamon serrano. W tych okolicach takich bardziej górskich to powiedziałbym, że kuchnia trochę przypomina podlaską. Oni bardzo często na przystawki jedzą właśnie takie kiełbasy w kawałkach, lubią takie rzeczy mięsne. No jest na przykład taki deser, który się nazywa crema catalana, ale on jest znany w całej Hiszpanii, więc jakby ta kultura to jakoś wszystko wchłania. No pewnie Katalończyk by się obraził, bo pewnie powiedziałby, że na przykład no to tylko w Katalonii je się pan con tomate, czyli chleb wysmarowany pomidorami. I takie smaczki, które dla nich są ważne, ale są to subtelności, których taki skromny podróżnik jak ja być może po prostu nie wyłapuje.
Dla kogo jest Katalonia?
No od 90-tych lat, od czasu słynnej olimpiady w Barcelonie, to Barcelona, a za nią cała Katalonia, próbuje przekonać wszystkich, że jest dla wszystkich, dla całego świata. Chociaż ostatnio podobno próbuje zniechęcać turystów do tego, żeby tam przyjeżdżali, bo widoczny i odczuwalny ten natłok, który dotyczy wszystkich takich metropolii. Trochę, zwłaszcza Barcelona, padła ofiarą swojego świetnego marketingu. Ale wciąż jest dla wszystkich i ja bym przede wszystkim chyba namawiał do odwiedzania tych takich mniej oczywistych, mniej turystycznych miejsc.